Wynalezienie telegrafu miało zmniejszyć wrogość między narodami. Tak samo miało być z Facebookiem. Oba twory miały ułatwić porozumienie między ludźmi, a przeciętny smartfon mieści więcej informacji niż starożytna Biblioteka Aleksandryjska. Mimo posiadania gigantycznego zasobu danych, w dalszym ciągu niszczymy planetę, produkujemy coraz potężniejszą broń. A coraz potężniejsza sztuczna inteligencja, zamiast ułatwić ludziom porozumienie, może spotęgować obecne konflikty. Sztuczna inteligencja potrafi samodzielnie tworzyć sztukę czy dokonywać odkryć naukowych, a w ciągu kilku dekad przez pisanie kodu genetycznego będzie potrafiła zyskać zdolność tworzenia nowych form życia. Jej rozwój inteligencji jest największą rewolucją informacyjną w historii. Jaką drogę przeszliśmy od starożytności do współczesności z informacjami? Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak przepływ informacji ukształtował nasz świat, najlepszym sposobem jest sięgnięcie po książkę Nexus – Krótka historia informacji, autorstwa Yuvala Noaha Harariego. Sławny historyk zaprasza w niej w fascynującą podróż od epoki kamienia do ery informacji. Poznamy lepiej naturę dzisiejszych napięć politycznych, dezinformacji czy sztucznej inteligencji. To idealna pozycja dla miłośników literatury faktu i dla tych, chcących być na bieżąco z obecnym technologicznym postępem. Jeśli interesują Cię informacje, wszystkie informacje, to koniecznie kliknijcie w link pod filmem. W czasach, kiedy prawda obiektywna nie istnieje, informacja potrafi być bronią. Partie polityczne, zamiast przedstawiać prawdy obiektywne, przedstawiają swoją prawdę. Filozofowie, biolodzy czy fizycy coraz częściej uważają informacje jako podstawowy budulec rzeczywistości. Informacje przyjmują różne formy. Dla astronomów kształt i ruch galaktyk to informacje o historii wszechświata, a dla astrologów gwiazdy to informacje. Podczas biblijnego potopu Noe dowiedział się, że wody opadły, bo wróciła do niego gołębica z gałązką oliwną. Choć Biblia genialnie poradziła sobie w łączeniu miliardów ludzi i kształtowaniu religii na całym świecie, to przy niektórych informacjach się pomyliła. Księga Rodzaju podaje, że wszyscy pochodzimy od jednej rodziny, żyjącej przed 4000 lat. A dziś wiemy, że przodkowie aborygenów zasiedlili Australię ponad 50 tysięcy lat temu. Wiemy, że nie da się powstrzymać epidemii za pomocą modlitw i że nie są karą za grzechy, bo wywołują je patogeny i pomaga przestrzeganie higieny. Homo sapiens rządzi światem nie dlatego, że jesteśmy mądrzy, ale dlatego, że potrafimy współpracować w dużych grupach. Jeden Homo sapiens nie był szczególnie inteligentniejszy od Neandertalczyka, ale Homo sapiens dzielił się informacjami. Dlatego 500 sapiensów było znacznie inteligentniejszych od 500 Neandertalczyków. A wszystko się zaczęło jakieś 70 tysięcy lat temu, kiedy doszło do zmian w budowie naszego mózgu i naszych zdolnościach językowych. Dzięki nim zaczęliśmy ze sobą współpracować i wymieniać informacjami. Skuteczną formą wymiany informacji jest opowieść. W te najzręczniej skonstruowane wierzyły ogromne rzesze ludzi. Na bazie takich opowieści budowali swój autorytet starożytni cesarze chińscy, średniowieczni papieże, a dziś potężne korporacje czy influencerzy. Bo doskonale zbudowana opowieść to nic innego jak marka, co dobrze rozumiał Józef Stalin. Ten mawiał, że Stalin to nie on sam, że Stalin to władza radziecka, tym czym jest w gazetach i na portretach. Ludziom wydaje się, że nawiązują więź z osobą, a w rzeczywistości nawiązują więź z historią opowiadaną o tej osobie. Na budowaniu marki zna się Coca-Cola, która dekadami inwestowała w skojarzenia z zabawą i szczęściem. Mimo badań z 2019, gdzie potwierdzono, że potwór z Loch Ness nie istnieje, nadal wielu jest przekonanych, że istnieje. Opowiadanie w kółko czegoś fałszywego z czasem powoduje, że przyjmujemy je jako rzeczywistość. Tak jesteśmy zbudowani, lubimy opowieści czy nawet zaklęcia. W epoce kamienia podczas polowania na mamuty rzucone zaklęcie wzmagało odwagę uczestników. Miliony Niemców poparło Hitlera i doprowadziło do powstania III Rzeszy, bo uwierzyli w hipnotyzującą opowieść nazistowską. Zaklęcia czy opowieści upraszczają skomplikowaną rzeczywistość i dlatego jednoczą ludzi. Platon pisał o szlachetnym kłamstwie, które zapewnia lojalność obywateli. Carowie, cesarze czy faraonowie opowieściami objawiali prawdę i zaprowadzali porządek. Nasze mózgi potrafią przechowywać gigantyczne ilości informacji pod warunkiem, że przyjmują formę opowieści. W mitologii hinduskiej Ramajana to opowieść składająca się z 24 tysięcy wersetów. Liczy 1700 stron, a mimo to Hindusi potrafią go recytować. Natomiast by funkcjonować, świat potrzebuje baz danych. Na nich opierają się systemy podatkowe, banki czy giełdy. A do tego potrzebne są dokumenty. Zachowała się do dziś gliniana mezopotamska tabliczka z 2000 roku przed naszą erą, gdzie zapisano inwentaryzację dowiezionych kóz i owiec. I tak, urzędnik pomylił się i policzył o 2 kozy za mało. W kulturze staroasyryjskiej dokumenty traktowano jak żywe istoty i jako takie mogły zostać zabite. Umowę pożyczki można było anulować, zwyczajnie rozbijając glinianą tabliczkę. Informacja ma potężną moc, inaczej politycy czy prawnicy nie spieraliby się tygodniami o każde słowo traktatu czy umowy. Tworzenie prawa bywa karkołomne, a nic tak nie umila życia jak biurokracja. Ta narodziła się jakieś 300 lat temu w XVIII-wiecznej Francji, kiedy typowy urzędnik siedział przy swoim biurku, dzieląc świat informacji na szuflady. Większość dała się zaszufladkować bez problemu, ale sporo trzeba było wtłoczyć na siłę. Pojawiły się dokumenty, archiwa, formularze, zezwolenia, regulacje i na nich władza spoczywa. Podczas rewolucji francuskiej rebelianci niszczyli archiwa, bo choć nie potrafili czytać, rozumieli, że władzom trudniej rządzić bez dokumentów. Święty Augustyn mawiał, że błądzić to rzecz ludzka, ale trwać w błędzie to rzecz diabelska. Rozumiano, że złożone systemy informacyjne wymagały kontroli. Strażnikami słowa w społecznościach celtyckich byli druidzi. W starożytnej Grecji były nimi kapłanki Apollina w Delfach. Problemem jednak było to, że takie osoby bywały przekupne, więc trzeba było wymyśleć jakieś rozwiązanie. Postawiono na święte księgi. Identyczny tekst każdego egzemplarza miał zapewnić uczciwy przekaz. Pojawił się niestety kolejny problem, bo spisane słowa można było różnie interpretować i zamiast ufać nieomylnym księgom, trzeba ufać ludziom, którzy je nie tylko interpretują, ale i w jakimś stopniu modyfikują. Przykładowo pojawili się rabini, którzy do dzisiaj interpretują, jak to w szabat nie wolno pracować. Z racji, że nie wolno Żydom drzeć papieru w szabat, przygotowują sobie stos pourywanego papieru toaletowego. Nie wolno im też naciskać przycisku windy w szabat i z konieczności wymyślono windę szabatową, która jeździ automatycznie w górę i w dół, zatrzymując na każdym piętrze. Interpretacja świętych ksiąg dała potężną władzę kościołowi i to właśnie różnice w interpretacji doprowadziły do zerwania więzi między kościołem zachodnim, rzymskokatolickim i wschodnim prawosławnym. Niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że dzisiejsza Biblia jest szczuplejszą wersją tej początkowej. Kiedyś poza Ewangeliami Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana były też Ewangelie Piotra, Marii czy Zbawiciela. Apokalipsa była nie tylko świętego Jana, była też Piotra, Jakuba czy Abrahama. Więcej było dziejów apostolskich i więcej listów. Przez kilka stuleci popularne były dzieje Pawła i Tekli, gdzie kobiety stawiano na równi z mężczyznami, a jeden zjazd biskupów usunął te dzieje z Biblii, kształtując obowiązującą do dziś chrześcijańską postawę wobec kobiet. Rozkwit druku przyczynił się do rozkwitu tworzonych sieci informacyjnych, a te potrafiły zajechać w ciemny, ślepy zaułek, jak w przypadku polowania na czarownicę. Gigantyczny potok fałszywych informacji stworzył nową rzeczywistość. Czarownice pojawiły się dzięki niekontrolowanej wymianie informacji. A im więcej się ich pojawiało, tym trudniej było polemizować, że istnieją. Świat nauki szczęśliwie poszedł do przodu. W XVII i XVIII wieku naukowcy zaczęli publikować coraz więcej odkryć naukowych. Przy okazji wypracowali, że każde odkrycie musi być poprzedzone intensywnymi próbami jego obalenia. Potem pojawiają się głosiciele teorii spiskowych, którzy przeważnie intensywnie bronią swoich hipotez. To, jak krążą informacje, zależy od ustroju. W dyktaturach decyzje zapadają w centrum, dokąd napływają wszystkie informacje. W Cesarstwie Rzymskim tym centrum był Rzym, w III Rzeszy Berlin, w ZSRR Moskwa. Jeśli dyktatura idzie o krok dalej i chce decydować o każdym aspekcie życia obywateli, wówczas jest mowa o ustroju totalitarnym. W takim ustroju centrum już jest nieomylne. W starożytnym Rzymie senat spełniał wszelkie zachcianki cezara, a w Związku Sowieckim sądy wydawały wyroki pod dyktando władz. W demokracji sieć informacyjna jest rozproszona. Informacjami dysponują różne instytucje, które mają prawo podejmować samodzielne decyzje. W demokracji komunikują się ze sobą różne węzły informacyjne, a w dyktaturze obowiązuje jeden centralny węzeł. Tacy przywódcy jak Putin, Orban, Erdogan, Bolsonaro czy Netanyahu wykorzystali demokrację, by po objęciu władzy osłabić system. Najczęściej zaczyna się od sądów i mediów. Potem przytrafiają się aresztowania czy fałszowanie wyborów, ale dyktatorzy unikają likwidacji samych wyborów, bo potrzebują ich, by podtrzymywać pozory demokracji. Pierwsze demokracje pojawiły się w starożytności, ale Ateny i Rzym były małe. Platon i Arystoteles zwrócili uwagę, że demokracja działa tylko w małych miastach, państwach, a do czasu powstania nowoczesnych technologii informacyjnych to była prawda. Przykładowo, losy Rzeczpospolitej obojga narodów potoczyłyby się inaczej, gdyby dysponowano nowoczesnym systemem wymiany myśli politycznej. Komunikacja masowa przeżyła boom dopiero w XIX i XX wieku. Pojawienie się telegrafu, telefonu, telewizji, radia, pociągów, statków parowych, samolotów doprowadziło do rewolucji, która zapoczątkowała erę pierwszych potężnych demokracji i reżimów totalitarnych. Potem pojawiła się rewolucja informacyjna. Tym razem w roli głównej pojawiły się komputery, internet, smartfony, media społecznościowe czy algorytmy, a nad nimi wszystkimi wysoko góruje sztuczna inteligencja. Algorytm Facebooka w latach 2016-2017 nakręcił falę przemocy w Mianmie. Model biznesowy firmy był nastawiony na zwiększenie wskaźnika zaangażowania użytkowników, a algorytm wykrył, że oburzenie generowało większe zaangażowanie. Dziennikarz Max Fischer podał, że algorytmy YouTube'a wywarły znaczący wpływ na wybory w Brazylii. Sprawiły, że Bolsonaro został prezydentem. O tym, że sztuczna inteligencja jest niebezpieczna, może świadczyć zdarzenie z 2021 roku, kiedy uzbrojony w kuszę 19-letni Jaswant Singh Chahil włamał się do zamku w Windsorze i szukał Elżbiety II. Chciał ją zabić, bo zachęciła go jego dziewczyna, stworzona przez sztuczną inteligencję. W XVII wieku Kartezjusz bał się, że złośliwy demon uwięzi go w świecie iluzji, sprawiając, że widzi to, co widzi i słyszy to, co słyszy. Rewolucja komputerowa funduje nam takiego kartezjańskiego demona, bo w teorii to wideo mogło zostać wygenerowane przez inteligentny komputer. Organicznej papce trzeba było 4 miliardy lat, żebyśmy się pojawili. Komputerom zajmie co najwyżej kilka stuleci, by przeobrazić się w superinteligencję. W wydanej w 2014 roku książce Superinteligencja filozof Nick Bostrom przytoczył eksperyment myślowy, polegający na tym, że fabryka spinaczy kupuje superinteligentny komputer, któremu ludzki kierownik wyznacza pozornie proste zadanie – wyprodukować jak najwięcej spinaczy. Dążąc do realizacji tego zadania, komputer produkujący spinacze podbija całą planetę, zabija wszystkich ludzi, wysyła w kosmos ekspedycje w celu przejęcia kolejnych planet i wykorzystując zdobyte przez siebie ogromne zasoby, wypełnia całą galaktykę fabrykami spinaczy. Gdyby sztuczna inteligencja produkująca spinacze myślała jak żywy biurokrata, uświadomiłaby sobie, że zniszczenie ludzkości w celu produkcji spinaczy prawdopodobnie nie jest tym, co chodziło w tym całym zadaniu. Powołaliśmy do istnienia nieorganiczną inteligencję, która może, aczkolwiek nie musi, wymknąć się spod kontroli. Decyzje, jakie wszyscy podejmiemy, zaważą na tym, czy stworzenie tej inteligencji okaże się błędem, czy początkiem nowego rozdziału w ewolucji życia. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.